Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Miłość jest konkretnym znakiem, w którym objawia się wiara w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, powiedział papież Franciszek w Watykanie. W rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański nawiązał on do obchodzonej w niedzielę uroczystości Trójcy Przenajświętszej.
Powiedział, że w Trójcy widzimy wzór dla Kościoła, w którym jesteśmy wezwani, aby się wzajemnie miłować, tak jak Jezus nas umiłował. Papież podkreślił, że miłość jest cechą charakterystyczną chrześcijanina, a człowiek, który, jak zauważył Franciszek, kocha innych dla samej radości miłowania, jest odbiciem Trójcy Świętej.
Rodzina, w której kochamy się i pomagamy sobie nawzajem, jest odbiciem Trójcy. Parafia, w której ludzie dobrze sobie życzą i dzielą się dobrami duchowymi i materialnymi, jest odbiciem Trójcy. Prawdziwa miłość nie zna granic, aby wyjść naprzeciw drugiego, ale potrafi stawić sobie granice, aby wyjść na spotkanie z drugim, aby szanować wolność drugiego.
Niech Dziewica Maryja, doskonałe dzieło Trójcy Świętej, pomoże nam uczynić z całego naszego życia, w małych gestach i najważniejszych wyborach, hymn uwielbienia Boga miłości, powiedział Ojciec Święty.
Na zakończenie spotkania z wiernymi papież zapowiedział, że w niedzielę 21 września uda się z jednodniową wizytą do Tirany, stolicy Albanii.
Ojciec Święty wyraził również niepokój z powodu wydarzeń w ostatnich dni w Iraku. Zachęcił wiernych do modlitwy za naród iracki.
Zwłaszcza za ofiary i za tych, którzy najbardziej cierpią z powodów skutków rosnącej fali przemocy. Szczególnie za wielu ludzi, w tym za wielu chrześcijan, którzy musieli opuścić swoje domy. Modlę się dla wszystkich, dla całego ludu, o bezpieczeństwo, o pokój, pojednanie, o sprawiedliwość, aby wszyscy Irakijczycy, niezależnie od ich przynależności religijnej, mogli razem budować swoją ojczyznę, stając się wzorem współistnienia.
W centrum Bagdadu doszło w niedzielę do samobójczego zamachu. Zginęło 9 osób, 20 zostało rannych. Zamachowiec samobójca, który miał na sobie kamizelkę z ładunkami wybuchowymi, wysadził się w powietrze.
I choć dowództwo operacyjne uspokaja, że sytuacja w Bagdadzie jest pod kontrolą, to dżihadyści z ugrupowania Islamskie Państwo w Iraku i Lewancie są coraz bliżej stolicy.
Konflikt rozgrywa się wzdłuż podziałów etnicznych i religijnych. Może to doprowadzić do wybuchu nowej wojny religijnej pomiędzy szyitami i sunnitami.
Opozycja domaga się dymisji premiera Donalda Tuska po opublikowaniu kompromitujących rząd PO-PSL taśm.
Premier stwierdził tylko, że to przykra sprawa. Zamierza zabrać głos w tej sprawie w poniedziałek po południu na specjalnie zwołanej konferencji prasowej. Według ekspertów może to wstrząsnąć polską sceną polityczną.
Tygodnik Wprost poinformował, że jest w posiadaniu nagrań m.in. z rozmowy szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza z prezesem NBP-u Markiem Belką o tym, by Narodowy Bank Polski pomógł w finansowaniu deficytu budżetowego i tym samym pomógł Platformie Obywatelskiej w trudnych wyborczych latach. Belka miał w zamian żądać dymisji ówczesnego ministra finansów Jacka Rostowskiego.
Biuro prasowe NBP wydało oświadczenie w sprawie taśm. Czytamy w nim, że w sprawie dwugodzinnej rozmowy zostały opublikowane wyrwane z kontekstu kilkuminutowe fragmenty, które rozmowy o stabilności systemu finansowego poprzez manipulację próbują przedstawić jako przekroczenie uprawnień prezesa NBP, co nigdy nie miało miejsca.
Poseł Adam Hoffman, rzecznik prasowy PiSu, podkreśla, że premier Donald Tusk nie jest już w stanie uciec od tej sprawy poprzez dymisję kilku ministrów.
Sprawa sięga bezpośrednio jego. To grupa rządowa z nim na czele wysłała Sienkiewicza do prezesa Narodowego Banku Polskiego, żeby załatwiał deale, które miały pomóc wygrać wybory jednej partii politycznej, czyli Platformy Obywatelskiej. I nikt chyba nie uwierzy, że Sienkiewicz miał moc dymisjonować Rostowskiego, miał moc napisać ustawę. To wszystko musiał robić Donald Tusk. W związku z tym w poniedziałek premiera Tuska czeka ciężkie zadanie. Nie pozostaje mu nic innego, jak się do tego przyznać. No jak się przyznać, to później pewnie oznacza to konsekwencje polityczne.
Druga rozmowa miała mieć miejsce na początku lutego 2014 roku i brać w niej wzięli udział były minister transportu Sławomir Nowak i były wiceminister finansów Andrzej Parafianowicz. Nowak mówił o kontroli finansów jego żony.
Panowie uzgadniali zamiecenie pod dywan problemów byłego ministra transportu. Profesor Mieczysław Ryba, nauczyciel akademicki, odnosząc się do taśm, podkreśla, że wojna na szczytach władzy trwa od dłuższego czasu.
Tłumaczy, że nikt w tym obozie władzy nie strąciłby z fotela ministra osoby, która posiada zegarek za kilkanaście tysięcy złotych.
Przecież nie o takie pieniądze tutaj chodzi, jeśli bierzemy pod uwagę różne inne afery. A więc toczy się jakaś gra, jakaś wojna na górze. Efektem prawdopodobnie tej wojny jest również głosowanie w Sejmie na temat Kamińskiego, bo to przegrane głosowanie przez Platformę było związane po pierwsze z nieobecnością wielu jej posłów, z części tych posłów głosowała za Kamińskim, sam premier był nieobecny i wielu innych polityków i PSL-owskich i tak dalej, i tak dalej. A więc to wszystko co dało? No dało oczywiście immunitet Kamińskiemu i dało kompromitację w tle Kwaśniewskiemu. A więc rusza się kolejną z ważnych postaci na szczytach władzy. A więc jeśli teraz ujawniane są taśmy, jeśli one są prawdziwe, jeśli te informacje są prawdziwe, to one zrewolucjonizują i mogą wstrząsnąć sceną polityczną i sceną rządową porównywalnie jak afera Rywina. Z tym nawet można się, tego nawet można się spodziewać.
Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro zapowiedział złożenie wniosku do prokuratury w sprawie afery podsłuchowej. Wcześniej mówił o powołaniu Sejmowej Komisji Śledczej.
W niedzielę zakończył się trzeci motocyklowy rajd śladami obławy augustowskiej. Rajd odbył się w 69. rocznicę ludobójczej sowieckiej akcji.
Motocykliści w drugim dniu odwiedzili dom Turka, miejsce przetrzymywania i krwawych przesłuchań akowców zatrzymanych podczas obławy.
Złożyli także kwiaty przed pomnikiem żołnierzy niezłomnych poległych za tak zwaną linią Kerzona.
Upamiętnia on ofiarę ponad 1500 naszych braci, żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych, którzy wytrwali do końca na kresowych, straconych posterunkach, płacąc za to cenę najwyższą.
Dla znakomitej większości z nich jest on symboliczną mogiłą, gdyż ich doczesne szczątki zostały pogrzebane przez Sowietów w nieznanych do dziś miejscach. Ten pomnik jest pierwszym w naszej ojczyźnie zbiorowym upamiętnieniem żołnierzy wyklętych z Kresów, poległych i pomordowanych w tym zamęczonych włagrach.
W sanktuarium maryjnym w Studzienicznej motocykliści uczestniczyli we mszy świętej w intencji ofiar i ich rodzin.
Homilię wygłosił ojciec Dariusz Cichor, Paulin z Jasnej Góry.
Nasi bracia i siostry polegli w obławie augustowskiej, oddali swoje życie za ojczyznę. To nie byli tchórzliwi oportuniści, szukający jedynie własnego interesu. To nie byli ludzie skoncentrowani jedynie na własnym sukcesie, karierze. Na tym, żeby im było dobrze. To byli ludzie wierni, mocni, gotowi poświęcić swoje życie dla wartości o wiele większych niż my sami. Dla Boga i dla ojczyzny, czyli tego wspólnego dobra, z którego my żyjemy i wobec którego posiadamy również swoje obowiązki.
W rajdzie uczestniczyli motocykliści zrzeszeni w Stowarzyszeniu Międzynarodowy Rajd Katyński, mówi komandor Wiktor Węgrzyn.
Jest to miejsce szczególne, może dlatego, że to są dopiero początki. Ile takich miejsc jest w ogóle w Polsce? Na pewno bardzo dużo. Zaczęło się od Łączki Warszawskiej, prawda? A przecież wszędzie w więzieniach mordowali uczciwych ludzi. I to jedni okupanci, niemieccy i potem komunistyczni. I to jest właśnie takie miejsce, wstrząsające miejsce.
Ksiądz arcybiskup Edward Ozorowski, metropolita białostocki, świętował w niedzielę jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich i 35-lecia święceń biskupich.
Uroczysta Eucharystia sprawowana była w archikatedrze białostockiej. Wzięło w niej udział 17 biskupów, w tym ksiądz arcybiskup Celestino Migliore.
Nuncjusz apostolski w Polsce odczytał również specjalny list gratulacyjny z okazji jubileuszu, jaki przesłał ojciec święty Franciszek.
Pełen ufności w Boże i miłosierdzie podejmowałeś wiele inicjatyw, aby chrześcijanie powierzeni Twojej pasterskiej troszce żarliwie i chwalili Wszechmocnego Boga zarówno uczynkami, jak i słowami. Z okazji Twojego jubileuszu kapłaństwa, gratulując Ci apostolskiej gorliwości oraz wysiłków podejmowanych wspólnie z władzami świeckimi, wspowiadamy z serca płynące najlepsze życzenia, upraszając obfitości Bożych łask.
Homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Józef Michalik, metropolita przemyski, odnosząc się do historii życia jubilata, podkreślił, że to wiara i wsłuchiwanie się w głos Chrystusa jest siłą jego życia i posługi.
Który zgłębia wiedzę teologiczną, aby dzielić się z nami wiarą. Wszyscy jesteśmy mu za to wdzięczni, a biskupi z uznaniem wspominają rekolekcje, które nam wygłosił w swoim stylu, a więc bez żadnej kartki, dzieląc się w czasie konferencji tym, czym żyje i co dogłębnie poznał. Jesteśmy też pełni uznania i wdzięczności za wrażliwość biskupa teologa, który wiarą odczytał znak realnej świętej obecności Chrystusa w Najświętszej Eucharystii i publicznie go uczcił w cudzie wydarzeń Sokółki. Białystok jest też dzięki swojemu arcypasterzowi promotorem kultu Matki Bożej Miłosierdzia i Jezusa Miłosiernego, którego przybliża nam błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko.
Ksiądz arcybiskup Edward Ozorowski był uczniem błogosławionego Michała Sopoćki, który dokładnie 100 lat temu został wyświęcony na kapłana. Arcybiskup Ozorowski przyjmował święcenia kapłańskie w 50-lecie święceń błogosławionego, a jako metropolita białostocki był gospodarzem uroczystości beatyfikacji swego profesora w 2008 roku w Białymstoku.
Wieczorem w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku wykonane zostało oratorium o błogosławionym Michale Sopoćce pod tytułem Oto wierny sługa mój.
Niedziela była na Ukrainie dniem żałoby narodowej w związku ze śmiercią 49 wojskowych. Zginęli oni w zestrzelonym w sobotę przez prorosyjskich separatystów transportowców w Ługańsku na wschodzie kraju. Atak separatystów wywołał protesty przed ambasadą Rosji w Kijowie.
Zestrzelanie samolotu potępił Zachód. Tej samej doby ukraińskie siły antyterrorystyczne zlikwidowały 250 prorosyjskich bojowników.
Śmierć ukraińskich żołnierzy wywołały protesty przed ambasadą Federacji Rosyjskiej w Kijowie. Budynek został obrzucony jajkami, farbą i kamieniami. Protestujący zniszczyli również samochody rosyjskich dyplomatów.
Obecna na miejscu milicja nie reagowała na działania protestujących. Próbowali ich uspokajać szefowie MSW oraz Andrzej Deszczyca, minister spraw zagranicznych Ukrainy.
Czy można powiedzieć, że jestem przeciwko wam protestującym? Jestem tutaj, aby z wami protestować. Jestem gotowy, by powiedzieć z wami: Rosja, wynoś się z Ukrainy. Tak i jeszcze Putin to kretyn.
Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow, odnosząc się do tych słów, oświadczył w niedzielę, że szef dyplomacji Ukrainy Andrii Deszczyca pozwolił sobie na uwagi przekraczające granice przyzwoitości. Nie wiem, jak on teraz będzie z nami rozmawiać i pracować, dodał.
Rosja domaga się też stanowczej reakcji OBWE, Rady Bezpieczeństwa ONZ i dyplomacji Unii Europejskiej w sprawie ataku na jej ambasadę w Kijowie.
A w niedzielę wieczorem rozpoczęła się kolejna tura rozmów gazowych między Rosją i Ukrainą. Kijów winny jest Moskwie prawie 4,5 miliarda dolarów. Termin spłaty mija w poniedziałek. Kijów rozważa czarny scenariusz, czyli całkowite wstrzymanie dostaw gazu.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.